Cześć, Tunela Mała Reporterka. Możemy się słyszeć co tydzień w niedzielę o godzinie 12 w radiu dla Ciebie w programie Nela i Tajemnice Świata. I dziś jest ze mną w radiu Lili. Cześć Lili.
Cześć.
I Lili będzie się bardzo uważnie przysłuchiwać mojej historii, a potem na koniec będzie miała do mnie kilka pytań. No dobrze. I zanim rozpoczniemy naszą przygodę, musicie przygotować papier, kredki, ołówek i gumkę, bo będziecie rysować, co sobie wyobrażacie w trakcie tej historii. Takie rysunki i razem z listami możecie przysyłać mi na adres radia, ulica Myśliwiecka, 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. Jak dostanę taki list razem z rysunkiem, opowiem w nim w radiu, zrobię mu zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. Pojedziemy, tak naprawdę polecimy, na Karaiby. Ale zanim rozpocznę moją przygodę o Karaibach, muszę Wam opowiedzieć, jak Karaiby zostały odkryte, więc ogólnie jak Ameryka została odkryta. Był sobie kiedyś, bardzo dawno temu, taki pan, nazywał się Krzysztof Kolumb, który pochodził z takiej biednej rodziny i chciał popłynąć do Azji. A jeszcze w tamtych czasach, to było dawno temu, mieli zupełnie inne mapy świata niż dzisiaj. Tutaj przy sobie właśnie mam stary kawałek, taki bardzo stary kawałek gazety z narysowaną właśnie tą nową kulą ziemską, po prostu tą nową mapą Ziemi, którą narysował Martin Behaim, tak się nazywał taki uczony. Ta nasza kula ziemska nie tak wyglądała. I narysowali tak, że Afryka jest tylko narysowana do połowy. Wiedzieli, że jest dalsza część Afryki, ale zawsze ją rysowali na mapach tylko do połowy. Dlatego, bo po prostu oni uważali, że za Saharą, Sahara to jest taka wielka pustynia w Afryce, że za Saharą jest tak gorąco, że człowiek nie może tam przetrwać. I tam mogą żyć tylko jakieś zmutowane zwierzęta albo słoneczne potwory. I dlatego rysowali ją zawsze tylko do połowy. Tam, gdzie nie było aż tak gorąco. Znaczy, było gorąco, ale gdzie uważali, że nie żyją słoneczne potwory. Była Azja, była Europa i nie było Australii i nie było tych dwóch Ameryk. I w ogóle żadnych biegunów nie było. I tutaj prawie cała Ziemia narysowana jest pokryta lądem, a tak wcale nie jest. Nasza planeta nazywa się czasami właśnie niebieską planetą, dlatego jest w większości pokryta wodą niż lądem. A tutaj się bardzo mylili i Kolumb wymyślił sobie tak, że popłynie z Europy, bo tak to trudno by się było przeciskać po prostu tymi małymi tunelami pomiędzy wyspami i postanowił popłynąć naokoło, żeby dotrzeć do Azji. Naokoło. Więc obliczył, posługując się właśnie tą najnowszą mapą, która i tak była zła, i ta Ziemia była bardzo malutka. Znaczy nie była w tamtych czasach mała, ale nadal jest taka sama. Tylko oni sobie wyobrażali, że jest o wiele, wiele mniejsza. I dlatego Kolumb wymyślił sobie, że popłynie naokoło i zajmie mu to bardzo mało. I dlatego na taki czas przygotował sobie prowiant, czyli jedzenie. Ale się mylił. I to bardzo. Bo Kolumb najpierw namówił królową i króla Hiszpanii, żeby dali mu statki, żeby popłynął właśnie do Azji. Długo to zajęło. Prosił też innych królów i królowe, ale oni się nie zgodzili. Tylko król i królowa Hiszpanii zgodzili się po długich namowach. Dali mu 3 statki. Santa Maria, to jest ten taki flagowy statek, na którym płynął sam Kolumb. Pinta, mniejszy i Niña, malutki taki statek. Zebrał załogę, no i wypłynął. Płynęli bardzo długo i po wielu dniach żeglugi nagle zamiast lądu zobaczyli morze wodorostów. To morze nazywa się Morze Sargassowe. Niektórzy nazywają je też Morzem Ciszy albo Morzem Bez Brzegów. Ale chwila, czemu to jest morze bez brzegów, jak po prostu morze musi mieć brzegi? Bo na Morzu Sargassowym jest bardzo dużo wodorostów, ale nie takich doczepionych do dna, tylko takich pływających wodorostów i po prostu one może są tak 2 metry od tafli wody w dół. I jak Kolumb i załoga Kolumba wpłynęła na te Morze Sargassowe, załoga Kolumba się po prostu przeraziła. Nie wiedziała, co robić. Po tylu dniach żeglugi zamiast lądu zobaczyli takie straszne morze. A jeszcze w tamtych czasach wierzyli w różne potwory morskie i właśnie takie straszne rzeczy. Więc myśleli, że na tym Morzu Sargassowym zaplączą się w te wodorosty, co oczywiście nie było możliwe, bo po prostu nie były przyczepione do dna, ale oni tego nie wiedzieli. Albo, że potwory morskie ich zjedzą i w mojej książce najnowszej, właśnie 7, narysowałam taki statek Kolumba i wyobraziłam sobie takiego potwora, nazwałam go gloniuch. Jest cały zielony, wygląda jak taki trochę wąż morski, cały porośnięty glonami. No i wyobrażali sobie właśnie takie potwory, że mogą zaatakować ich statek. Jak wypłynęli już z Morza Sargassowego, zobaczyli ląd. Kolumb na swoim statku Santa Maria już byli przy samym brzegu i już wcześniej się trochę zbierało na burzę. I nagle zebrał się wielki sztorm, niezwykła burza, ale to był sztorm. I przez to Santa Maria roztrzaskała się, ale na szczęście przy samym brzegu. Więc prawie cała załoga uratowała się, dopłynęła do brzegu i niestety tamta część załogi po prostu nie pomieściłaby się na tych wszystkich statkach. Dlatego to zmusiło Kolumba, żeby wybudować osadę na wyspie Haiti, czyli Hispaniola i w kraju Haiti. I nazwał tą osadę La Navidad. Kiedy zobaczyli właśnie Kolumba i jego załogę, Indianie to wtedy po prostu się bardzo zainteresowali i pomyśleli, że to są bogowie. I zaczęli im przynosić różne rzeczy, papugi. I dlatego Kolumb wrócił z tymi wszystkimi podarunkami, złotem, papugami. Wrócili do Hiszpanii, zostawiając połowę ludzi właśnie w tej osadzie La Navidad. Pokazywał królowi papugi, a w tym czasie, Kolumb odkrył Amerykę w 1492 roku, a rozbili się właśnie o wyspę Haiti w Wigilię, więc dlatego nazwał ją La Navidad. I jak Kolumb wrócił z Hiszpanii, już dał królowi papugi i te skarby, które Indianie mu dali, wrócił. W tym czasie Indianie zauważyli, że oni wcale nie są bogami, dlatego, bo załoga Kolumba zaczęła ich okradać. I dlatego zaatakowali tą osadę, zniszczyli wszystko, pozabijali większość ludzi, a tylko taka mała garstka, która się uratowała, może tam kilka osób było, które się tak naprawdę uratowało, a większość albo pozabijali, albo zachorowała na jakieś straszne, nieznane im choroby, no i poumierała. I dlatego Kolumb, jak wrócił, zastał tą osadę całą zniszczoną. Więc musieli zbudować po prostu nową osadę. Zbudowali ją na Dominikanie, w kraju Dominikana, na wyspie Haiti. Nazwali tą osadę La Isabela, na cześć królowej właśnie Hiszpanii. No i tam zostawił resztę ludzi. Tak mniej więcej wyglądało właśnie to odkrycie Ameryki przez Kolumba, ale Kolumb niestety do końca swojego życia nie wiedział, że odkrył Amerykę. Nadal myślał, że dopłynął do Azji. Dopiero kilka lat później, nawet nie takie kilka, ale długo później, zorientowali się, że to Kolumb właśnie nie odkrył żadnej wyspy, po prostu nie dopłynął do Azji, tylko dopłynął do Ameryki. No i zaczęli rysować Amerykę na mapach. Nie wyglądała też tak dokładnie jak Ameryka, ta Ameryka, którą rysowali, no ale już zaczęli coraz więcej odkrywać. Skoro już wiemy, jak Ameryka została odkryta, a jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, bo był taki wiking, który nazywał się Erik Rudy, dlatego bo miał taką dużą, rudą brodę i przed Kolumbem dopłynął do Grenlandii i nazwał właśnie Grenlandię Grenlandią, a Grenlandia należy do Ameryki i on wiedział, że on odkrył nowy ląd. Ta historia wyglądała tak, że postanowił poodkrywać nowe lądy, wypłynął ze swoją załogą i chcąc po prostu mieć jak najwięcej ziemi i dopłynął do Grenlandii, postanowił, że nazwie to Grenlandią, czyli po angielsku Greenland, a w tłumaczeniu na polski Greenland oznacza zielony ląd. Więc popłynął z powrotem do swojej wioski i opowiedział wszystkim, że Grenlandia to takie piękne, zielone miejsce, gdzie jest ciepło i w ogóle przecudnia, a wcale tak nie było. Po prostu chciał osiedlić ten kraj, żeby mieć jak najwięcej ziem. Niektórzy popłynęli z powrotem do swoich wiosek, a niektórzy zostali. Więc niektórzy uważają, że to właśnie on odkrył Amerykę, a nie Kolumb. Some people in the world today don't realize that worries don't pay. Plenty people in the world today don't realize that worries don't pay. Pressing the worries upon your shoulder, only bringing you older and older. These wicked things them people does do. They don't realize you have worries too. Tell them to never ever worry. Don't mind how things looking hard. I say to tell them never ever worry. Don't mind how you're suffering bad. Never ever worry. What I'm saying is true. Always consider somebody suffering more than you. She told me as a matter of fact to fling all the troubles behind my back. Keep in touch with the Almighty for guidance, love and serenity. She said to never ever worry. Don't mind how things looking hard. My granny told me never ever worry. Don't mind how you're suffering bad. Granny tell me never ever worry. What I'm saying is true. Always consider somebody's suffering more than you. This one happened a few weeks ago, which part? Why down in Togo, a fella wanted to commit suicide. You know he ran quite down by the bayside. Only a fig the man had to eat. He eat the fig and threw the fig skin in the street. From the time that the fig skin fall by his feet, fella snatched it up and started to eat. And he told him, never ever worry. You feel that things really hard. Fella tell him, never ever worry. You feel that you're suffering bad. Yes, he told him, never ever worry. What I'm saying is true. Presently you could see somebody suffering more than you. Bye.
voici criziul, oh yes. Therefore I explain, if you'll ever restrict charge of your brain, 10 to 1 you'll end up like a louse. Stocks can remind in the crazy out. That's why you never ever worry. Don't mind how things looking on. I tell you, never ever worry. Don't mind how you're suffering bad. I tell you, never ever worry. What I'm saying is true. Anywhere you turn, somebody suffering.
Cześć, Tunela Mała Reporterka. Skoro już wiemy, kto odkrył Amerykę i jak to odkrycie wyglądało, to teraz mogę wam opowiedzieć o przygodzie, którą przeżyłam na Dominikanie. Pojadę do tego miejsca, gdzie Indianie Taino, czyli ci, którzy napadli osadę Kolumba, zobaczę ich jaskinie, tam gdzie oni żyli. Dominikana jest w kształcie, jak się ją odwróci, nie do góry nogami, ale postawi się pionowo, to wtedy można zobaczyć, że ona jest w kształcie głowy żyrafy, podobnie jak Birma. Po prostu wygląda jak głowa żyrafy, która wystawia język, a Birma jest w kształcie głowy żyrafy, która nie wystawia języka. I teraz opowiem wam, jak dotarłam do tych jaskiń. Stałam na brzegu, już wcześniej umówiłam się z takim rybakiem, który powiedział, że może mnie zawieźć do jaskiń Indian Taino, więc następnego dnia już czekałam w miejscu, gdzie powiedział, że po mnie przypłynie. No i czekałam. W tym czasie myślałam, że tu, gdzie ja stoję, może stał właśnie Kolumb. I patrzył na morze, albo że tam daleko płyną statki Santa Maria, Pinta i Niña, które właśnie zobaczyły ląd. I nagle, jak tak sobie marzyłam i sobie wyobrażałam, jak tu jest wielki sztorm i jak statek Kolumba, Santa Maria się roztrzaskuje na małe kawałki. I w czasie tych rozmyśleń nagle słyszę silnik motorówki. Odwracam się szybko, no i zauważyłam, że pan już po mnie przypłynął. Ucieszyłam się i w głowie tak sobie krzyknęłam, jej, to po mnie. Więc szybko pędzę, wsiadłam na łódkę i popłynęłam. Płynęliśmy może z godzinę, dwie, aż w końcu zobaczyliśmy taką małą wyspę, która wyglądała jak taka jeszcze przez nikogo nie odkryta. Ale nie, już dawno była odkryta, bo Indianie Taino w niej mieli dom. Przypłynęliśmy do niej. I tak ją okrążamy tą łódką, ale nie ma żadnego miejsca, żeby no wysiąść, bo brzegi były ze skał i całe porośnięte, więc nie wiadomo, gdzie można było postawić nogę, żeby się wdrapać na górę, a nawet jakby się wdrapało po skałach, to było tam tak gęsto od roślin, że po prostu nie dałoby się przejść dalej. No i tak opływamy, już powoli tracę nadzieję, że jednak nie zobaczę tej jaskini, aż nagle wpływamy do takiego jakby małego tunelu. Znaczy, to nie był tunel, to był taki otwarty tunel. To wyglądało trochę jak koryto rzeki, ale to nie było koryto rzeki. No i tam wpływamy i nagle widzę taki piaszczysty brzeg i bardzo się ucieszyłam. Szybko, jak dopłynęliśmy do brzegu, wyszedłam z łódki i zapytałam się pana, gdzie jest ta jaskinia. Pan powiedział, że musimy pójść trochę dalej. Ta wyspa była bardzo mała, więc można było ją całą obejść tak w szybkim chodem, to w 10 minut. Tym spacerkiem to z 20. No i poszłam za panem. Pan prowadził mnie najpierw przez krzaki. Potem musieliśmy obejść jakąś taką wielką, ostrą skałę, więc sobie trochę pokułam ręce. Potem jak byłam na tej skale, musiałam zeskoczyć w dół. Zeskoczyłam na piasek, bo po drugiej stronie tej skały była ta jaskinia. Zeskoczyłam na piasek i popatrzyłam przed siebie. I zobaczyłam wielką jaskinię, w której było bardzo, bardzo ciemno w środku. Jak do niej powoli podeszłam, zobaczyłam, że na przodzie tej jaskini, po bokach, po prostu w skale, są wyryte twarze. Takie rzeczy wyryte w skałach, takie bardzo stare, nazywają się petroglify. Nie hieroglify, tylko petroglify, dlatego, bo są wykute w skale. Już miałam wejść do tej jaskini, nagle zatrzymałam się, bo pomyślałam, ale chwila, co one mogą oznaczać? Czy to jest zaproszenie, zapraszamy do środka, albo ostrzeżenie, nie wchodź do środka? Bo jedna twarz wyglądała tak przyjaźnie, jak twarz takiego uśmiechającego się lekko człowieka, a druga twarz wyglądała troszeczkę jak czaszka, bo miała takie duże zęby i takie duże oczy, więc nie wiedziałam za bardzo, czy mogę tam wejść. Ale w końcu postanowiłam wejść, bo nie mogłam się doczekać, żeby zobaczyć więcej petroglifów. Robiło się coraz ciemniej i ciemniej i ciemniej i ciemniej. Aż nagle doszłam do takiego pewnego punktu, gdzie była cała ściana właśnie w twarzach, w różnych dziwnych wyrzeźbieniach. I nagle, tak sobie wyobrażałam takie trochę straszne rzeczy, obróciłam się tak dookoła, bo wyobrażałam sobie jakieś takie straszne, takie jakby zwierzęta czy coś takiego, które mogłyby się ukrywać w tej jaskini. Patrzę dookoła mnie i nagle popatrzyłam w górę. Nie wiem czemu. Myślę, chwila, co może być nade mną? Przyglądam się, świecę latarką i nagle wzdrygnęłam się. Nietoperze. No tak, zobaczyłam wielkie, wielkie stado nietoperzy, które wisiało na górze jaskini. Obróciłam się w stronę wyjścia. To był ładny widok, bo dookoła było wszystko ciemne i to wyglądało jakby na czarną kartkę. Wycięło się, tak jakby porwało taki kawałek jakiegoś zdjęcia i tam się przykleiło. I obracam się z powrotem na sufit. I tak sobie myślę, co to są za nietoperze? Mam nadzieję, że to nie są nietoperze wampiry. Tak się przyglądam i tak sobie myślę, może to są jednak nietoperze buldogi, które żyją tutaj, ale te nie wyglądały jak nietoperze buldogi. Nietoperze buldogi mają takie rude futerko i takie śmieszne pyszczki właśnie z takimi wargami jak buldogi. Więc myślę, że to na pewno nie te. I nadal nie mogłam sobie przypomnieć, że gdzie żyją nietoperze wampiry. Potem sobie myślę, że to mogą być wielkouszaki, które mają takie wielkie, fajne uszy i nos mają właśnie w kształcie liścia. Ale tak sobie myślę, nie, bo one mają takie bardziej brązowawe futerko, a nie takie czarne i mają wielkie uszy. I pyszczki mają takie długie z nosem jak liść, a te tak nie wyglądały. I nadal nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie żyją nietoperze wampiry. Strasznie się po prostu bałam, więc już nie mogąc się doczekać, po prostu nie mogłam spokojnie sobie wyjść z tej jaskini. Wybiegłam z niej jak najszybciej mogłam, bo bałam się, że one za mną polecą. Westchnęłam i pomyślałam, że muszę szybko się nauczyć rozpoznawać nietoperze wampiry i dowiedzieć się dokładnie, gdzie one żyją. No dobrze, to jest już koniec mojej historii, a teraz jest czas na pytania od Lili.
Czy widziałaś dużo papug na Karaibach?
Widziałam kilka papug, ale nie było ich tak bardzo, bardzo dużo, dlatego, bo po prostu może gdybym weszła tak bardziej w dżunglę, znaczy wchodziłam tam w dżunglę, ale widziałam jeden raz papugę taką na wolności i dużo papug, które po prostu ludzie mieli na ramieniach. Nie, widziałam 3 papugi na wolności tak naprawdę. Leciały. Jedna była taka zielona, reszta to były jakieś inne, które były bardzo kolorowe, ale nie wiem, co to były za gatunki.
A czy znalazłaś jakiś skarb pod wodą?
Tak, znalazłam skarb pod wodą i w mojej książce jest właśnie taki kod, który można skanować, no i jest filmik, jak odnajduje taki skarb.
A co było w tym skarbie?
Takie monety, perły.
A bałaś się wejść do jaskini, jak widziałaś te twarze i w ogóle przerażały ci te twarze takie...
Petroglify?
Petroglify.
Tak, bo bardzo się przestraszyłam, bo myślałam, że to będą jakieś takie... No, po prostu twarze wyryte w skałach. A tu nagle przy samym wejściu widzę jedną taką uśmiechającą się tak jakby twarz, a drugą w kształcie czaszki, więc bardzo się przestraszyłam, ale no ciekawość wygrała.
A co było w tej jaskini oprócz nietoperzy?
Na pewno było tam dużo różnych takich jaskiniowych robaków. Było też więcej petroglifów. Oglądałam je przez chwilę, ale się wzdrygnęłam, bo miałam wrażenie, że coś tak na mnie patrzy z tej ciemności, bo ja byłam w takiej bardziej, takiej troszeczkę takiej rozświetlonej części, tam było tak szaro, a druga część po mojej prawej stronie, tam się dalej ciągnęła jaskinia i tam było już ciemno, tak bardzo, bardzo ciemno. I bałam się, że po prostu miałam takie wrażenie, że coś na mnie patrzy, to było okropne.
A jaki pomysł najbardziej ci przypominał cię nietoperze?
Chyba wyglądały jak nietoperze właśnie wampiry, ale też nie byłam pewna, czy to są wampiry, bo nie widziałam ich pyszczków. Znaczy widziałam ich pyszczki, ale tak z daleka, więc to nie, na pewno nie były wielkouszaki, bo miały małe uszy, a nietoperze wampiry mają małe uszy. Mają czarne futerko, ale też inne nietoperze mają czarne futerko, małe uszy. Ale gdybym zobaczyła ich pyszczek, jak otwierają, no to wtedy bym się przekonała, ale nie widziałam.
A byłaś pewna, że znajdziesz jakąś wyspę? Czy taką małą jaskinię?
Ja myślałam, znaczy byłam pewna, że znajdę wyspę, bo ten pan wiedział, gdzie ona jest, ale nie wiedziałam, jak ona będzie wyglądała. Myślałam, że to będzie taka duża wyspa trochę z piaskiem na plażach wszędzie dookoła, a tu nie, cała z kamienia tak naprawdę, tylko kilka było miejsc, gdzie był ten, takie małe plaże.
A były zwierzęta na tej wyspie?
Ja oprócz robaków i kilku różnych ptaków nie widziałam zbyt żadnych zwierząt.
A weszłaś w jakąś dżunglę czy głębiej?
Ogólnie jak byłam na Karaibach, no to tak, wchodziłam tak głębiej w dżunglę, ale na tej wyspie ona była ogólnie cała porośnięta, ale nie wchodziłam tam dalej.
A pływałaś jakimś statkiem po Morzu
Karaibskim?
Karaibskim.
Tak, pływałam, znaczy statkami, nie takim prawdziwym typu kolumb, takim drewnianym, no ale pływałam motorówkami i jeden raz takim trochę większym. Dziękuję ci bardzo, Lili, za te fajne pytania. A teraz po piosence będzie czas na pytania od was.
shake your waist. If you have no sense, step aside, my woman, crazy face. This is not a free party. If you want a pet, you have to pay. Don't care how we flee, she wouldn't move at all. Then she push him down and run inside the hall.
They call police to arrest she. She say, man, don't touch me. I just want a party.
Watch it. I want a drunk with a finger pointing in the air.
Oh, yeah, yo.
Like a raging bull, I'll be trembling everywhere.
Oh, yeah, yo.
When the music hit the head, and I start to behave bad, then my tips think I'm mad. When I start to get on bad, with my shirt in my hand and I'm waving in the air.
Oh, yeah, yo.
If my death fall on a Friday, I ain't care. Watch me, yeah, yo. I'm gonna jump up, jump up.
Reporterka. Słuchacie programu Nela i Tajemnice Świata. Jesteśmy już po historii o Indianach Taino, po pytaniach od Lili, a teraz jest czas na pytania od Was.
Co jest w lesie deszczowym?
W lesie deszczowym jest bardzo dużo zwierząt, różnych małp jest dużo. Najwięcej to tam jest zwierząt i roślin, ale też jest dużo robaków, różnych pająków i tak dalej.
Czy istnieją białe lwy?
Tak, istnieją białe lwy, są calutkie, białe. Niektóre są całkowicie białe, a niektóre są takie biało-żółte, ale one są bardzo, bardzo rzadkie.
Co to jest magma?
Magma to jest lawa, tylko ta magma nazywa się magmą wtedy, jak jest jeszcze w wulkanie. Jak jest już po prostu wypluta przez wulkan na zewnątrz, to wtedy to się nazywa lawa, a jak jest w środku, ta lawa się nazywa magma. Dziękuję bardzo za pytania, a teraz jest czas na listy.
Philip, my dear, last night I thought was you in here. Where did you go? Working for good old England, missing out all the action. My dear, do you know? There was a man in my bedroom, wearing your shoes, trying on the royal costume, dipping in the royal perfume. I'm telling you the truth. There was a man for a rendezvous, and I thought it was you. He big just like you, but younger. He thick just like you, but stronger. He linger like you, but harder. He lily like you, but badder.
A man in my bedroom, he came on the bed to do, and I took him for you.
the palace guards were playing hopscotch in the yard, abandoned the throne. Being with this perfect stranger, the jewel was in danger, for I was alone with a man in my bedroom, loaded with broom. Yes, this malodorous urchin on top of my bed was perching like a cockatoo. A man in my bedroom. Sorry, dear, I misconstrued when I took him for you. He big just like you, but younger. He thick just like you, but stronger. He linger like you, but harder. He lily like you, but harder. A man in my bedroom. He came on the bed to do, and I took him for you. In Buckingham, no one respond to the alarm, so this plunderer displayed inside me boudoir, a tool made for agriculture. I stood there in awe, with a man in my bedroom, 7 feet or more. He told me come hither and foil, and all my good linen he soiled. He was so obscene. There was a man, so nasty and mean, singing to me, God go save the queen. He big just like you, but younger. He thick just like you, but stronger. He linger like you, but harder. He lily like you, but harder. A man in my bedroom. He came on the bed to do, and I took him for you. Evidently, I've suffered great indignity from this commoner. Instead of being free in London, he should be put in a dungeon under the tower. There was a man in my bedroom, enjoying the view. This vicious, immoral scoundrel, son of a common mongrel, scared me through and through. There was a man. It was overdue, and I thought it was you. He big just like you, but younger. He thick just like you, but stronger. He linger like you, but harder. He lily like you, but harder. There was a man in my bedroom. He came on the bed to do, and I took him for you.
Dostałam list od Asi. Asia mówi, że bardzo lubi słuchać moich audycji i czytać moje książki. Tutaj mam w ręku drugim jej rysunek, że to jest dom z kolorowymi ścianami, hamakami, różową szafą i różnymi wzorkami na suficie. Naprawdę ten dom jest bardzo ładny i po boku jest bardzo dużo ślicznych, kolorowych naklejek i ten rysunek narysowała Asia, która jest z Warszawy i bardzo ładnie przyozdobiła kopertę różnymi naklejkami. A teraz czas na drugi list. Napisała Marysia, która ma 9 lat. Marysia jest z Ślesina i Marysia napisała, że bardzo lubi czytać moje książki i słuchać moich audycji, że ma 2 labradory, Sabę i Astrę i kota o imieniu Malina. Narysowała mi tutaj przecudny rysunek ptaka. On jest bardzo kolorowy. Stoi na trawce. Ona to bardzo ładnie zrobiła, bo narysowała najpierw tego ptaka, niebo i trawkę kredkami, a potem po prostu wzięła takie, można to nazwać takimi markerami z takim brokatem. To jest taki brokat w płynie, coś takiego. I pomalowała nim niebieskim niebo, zielonym trawkę i tego kolorowego ptaka pomalowała też tymi różnymi kolorami. Ten ptak jest koloru zielonego, niebieskiego, żółtego i czerwonego i ma naprawdę piękne piórka. Dziękuję ci bardzo, Marysiu, za list i rysunek. Dziękuję wszystkim za te piękne rysunki i listy. I takie rysunki i listy możecie mi przesyłać na adres radia, ulica Myśliwiecka 3/5/7, kod pocztowy 00-459 Warszawa. Jak dostanę taki list razem z rysunkiem, zrobię im zdjęcie i umieszczę go na Facebooku. I z okazji świąt wielkanocnych życzę wam bardzo dobrych jajek czekoladowych i tych zwykłych, jak najwięcej wody na śmingus dyngus, no i szczęścia w Wielkanoc. A ja z okazji zajączka mam dla was 5 książek do rozdania i pierwsze 5 osób, które wyślę maila na adres nela@rdc.pl, dostanie książkę. I następnym razem możemy się słyszeć w niedzielę o godzinie 12 w Radiu dla Ciebie w programie Nela i Tajemnice Świata. Do usłyszenia!